podcast Polskiego Radia. Queer poza szafą.
Dzień dobry, tu Piotr Kamaśrak i podcast Polskiego Radia i programu trzeciego Queer poza szafą. W tym odcinku będę miała przyjemność porozmawiać z jedną z najpopularniejszych drag queens na świecie, Alaską. Jeśli nie są Państwo jeszcze zaznajomieni z tym rodzajem sztuki, zachęcam do odsłuchania pierwszego odcinka niniejszego podcastu, w którym temat ten przybliżamy. Dziś za to zaprezentuję Państwu rozmowę z prawdziwą gwiazdą queerowego świata. Jedną z legend najpopularniejszego na świecie programu o dragu, wielokrotnie nagradzanego RuPaul's Drag Race. Z Alaską miałam przyjemność porozmawiać podczas zeszłorocznego poznańskiego Malta Festival. Moja rozmówczyni była tak uprzejma, że znalazła czas na wywiad dosłownie na chwilę przed jej muzycznym show w ramach festiwalu. Uważam, że to piękny przykład queerowej solidarności i wzajemnego wsparcia, obecnych w naszej społeczności, bez względu na narodowość czy rozpoznawalność. Jesteśmy w hali numer 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich. Za nami trwają ostatnie techniczne próby na scenie, na której za kilka chwil rozpocznie się show Alaski. Moja gościni za moment zaprosi mnie do magicznego dla każdego artysty miejsca, garderoby. Tam właśnie przeprowadzimy rozmowę. Wchodzimy więc do wypełnionego jasnym światłem pomieszczenia, mościmy się na kanapie i zaczynamy. Na początek chciałabym zadać Ci kilka pytań od polskiej społeczności queerowej. Jednym z moich obserwatorów jest polski drag king Wujo. Chciałbym usłyszeć od Ciebie, co myślisz o drag kingach, kobietach wcielających się na scenie w męskie role. To wciąż dużo mniejsza grupa od drag queens.
Love drag kings. I mean, I keep
Uwielbiam drag kingów. Ciągle to powtarzam. Śmieję się, że to zawsze zadziała, jeśli będziesz powtarzać coś wystarczająco często. W RuPaul's Drag Race w końcu wprowadzą drag kinga, więc powtarzam to od jakiegoś czasu, bo myślę sobie, że jeżeli będziemy to powtarzać, to się stanie. To po prostu nieuniknione. I miałoby to sens. I byłoby to zabawne. Świetnie, że w telewizji pojawił się w końcu program o drag kingach. The King of Drag. Kocham drag kingów.
Love drag kings.
Kolejne pytanie od polskiej fanki. Zuza jest ciekawa tego, co możesz powiedzieć o wpływie kobiet na swoje życie, ale także na karierę jako drag queen.
Yeah, I mean, women are everything.
Kobiety są dla mnie wszystkim. Mam obsesję na punkcie kobiet. Moje życie kręci się wokół nich. Wychowały mnie mama i ciotka. Wszystkie kobiety, przy których dorastałam, były silne, ale też zabawne i bardzo kobiece. Wiesz, podziwiam kobiecość. Całe życie marzyłam o tym, żeby być kobietą, odkąd byłam dzieckiem. Są po prostu najlepsze i niesamowite.
Mój podcast ma na celu przybliżyć świat queeru szerszej ogólnopolskiej publiczności. Wybacz więc, jeśli niektóre pytania mogą wydać Ci się nudne. Jestem pewna, że odpowiedziałaś na nie w trakcie swojej kariery wiele, wiele razy. Ale myślę, że dla osób nieznających queeru i dragu te kwestie będą bardzo ciekawe. Zacznijmy więc od podstaw. Jak wyglądała Twoja droga od małego dziecka do wielkiej sceny i bycia znaną na całym świecie drag queen? Jak to wszystko się zaczęło?
Chyba zaczęło się w mojej wyobraźni. Gdy byłam mała, zawsze rysowałam. O mój Boże, to był spadający kawałek drewna. To nie był strzał z broni. Uf.
W Polsce nie mamy powszechnego dostępu do broni palnej, więc chyba jesteśmy bezpieczne.
Dzięki Bogu, mogę się tutaj przeprowadzić? Jezu.
So yeah, I was always drawing women and then.
Wracając do początków, zawsze rysowałam kobiety, a później na studiach dowiedziałam się, kim w ogóle są drag queens. I oczywiście byłam tym zafascynowana. Zaczęłam się po prostu trochę przebierać, trochę eksperymentować. Potem pomyślałam, że spróbuję sama występować. To była po prostu jakaś trajektoria szczęścia, zbiegu okoliczności i przeznaczenia. Rok, w którym zaczęłam performować drag, był rokiem, w którym wystartował pierwszy sezon programu RuPaul's Drag Race. Więc wydaje mi się, że tak po prostu musiało się stać.
Jesteś znana z tego, że bardzo pasjonujesz się dragiem. Zanim wystąpiłaś w 5. sezonie najsłynniejszego dragowego programu na świecie, brałaś udział w castingach do każdego z poprzednich sezonów. To pokazuje wielką determinację. Co najbardziej kochasz w dragu?
Let's see.
Pomyślmy.
Możesz powiedzieć kilka rzeczy.
I love that it is like
Uwielbiam to, że drag jest jak magiczna sztuczka. Nie, nawet nie sztuczka. To po prostu magia, przekazanie energii. Powstaje coś niepowtarzalnego. Coś manifestuje się w tym momencie. Możesz to poczuć, będąc na widowni albo będąc na scenie. Jeśli jestem na widowni czyjegoś drag show, to widzę to i czuję. Jakbyśmy razem tworzyli ten fantastyczny, wyimaginowany wytwór naszej wyobraźni. To jest niesamowicie potężne i wyjątkowe, a jednocześnie ulotne, jednorazowe i prawdziwe. I właśnie my to tworzymy.
Znam wiele polskich drag queens i ten moment transformacji, o którym wspomniałaś, jest dla mnie bardzo interesujący, ponieważ wiele z nich nie jest tak odważnych, tak głośnych i zdeterminowanych poza występami, a kiedy wychodzą na scenę, stają się królowymi świata. Jak to się dzieje?
I don't know.
Szczerze, nie wiem, jak to się dzieje. Tego nie da się wytłumaczyć. To magia i coś, co tworzą ludzie, którzy po prostu kochają drag.
Moje korzenie w dziennikarstwie sięgają sportu i kiedy oglądam w akcji najlepsze drag queens walczące ze sobą o tytuł, czuję się, jakbym patrzyła na rywalizację godną Igrzysk Olimpijskich. To takie zajmujące. W dragu musisz pokazać mieszankę aktorstwa, śpiewu, tańca, komedii i wysokiej mody, a do tego wyglądać tak pięknie. Jak ci udaje się być świetną w tak wielu różnych formach sztuki?
I znów, szczerze mówiąc, nie wiem, jak to się udaje. Lubię robić wiele rzeczy i myślę, że dlatego drag się u mnie sprawdził, ponieważ nie bardzo pasowałam do tych wszystkich kategorii osobno, ani do innych zawodów. Wiesz, nawet jeśli chodzi o aktorstwo, to nie działało tak dobrze.
Więc masz poczucie, że kiedy próbujesz robić te rzeczy osobno, nie idzie ci tak dobrze? Dopiero w dragu rozkwitasz?
To znaczy, myślę, że jestem w nich dobra.
Nie no, właśnie, jesteś świetna. Przecież zaraz czeka nas twoje muzyczne show.
No więc jestem niezła, ale to chyba nie trafia aż tak dobrze w ten sam sposób. A kiedy jestem w dragu i poczuję, jak to jest wykonać numer aktorski, myślę sobie, o mój Boże, tak właśnie by wyglądało zagranie naprawdę świetnej roli w filmie lub na scenie teatru. Świadomość tego, że jesteś w stanie zrobić takie rzeczy, dają potężną wewnętrzną siłę. I wiele osób uwielbia to właśnie z tego powodu. Ale jeśli chodzi o multidyscyplinarność dragu, to ja uwielbiam robić wiele rzeczy naraz. Lubię tworzyć muzykę, rysować, grać i śpiewać. Lubię kręcić filmy. I wiem, że mogę to wszystko robić.
Myślę, że wiele historii drag queens ma swoje ciemniejsze strony. Ich determinacja często wywołana jest trudnymi osobistymi przeżyciami. To wspaniałe, w jaki sposób poprzez sztukę są w stanie przezwyciężyć swoje lęki czy traumy. I w dodatku zbudować na tym swoją siłę. Myślisz, że bez dragu i drag queens queerowa społeczność byłaby tak odważna?
No cóż, to na pewno pomaga. Drag queens są dobre dla sprawy, bo są bardzo głośne. Przyciągają uwagę samą swoją obecnością. I to jest pierwsza część bitwy. Jeśli próbujesz podnieść świadomość lub rozpowszechnić informacje o czymś, drag queens są dobre, bo są głośne i irytujące, więc przyciągają uwagę ludzi.
Tak, musimy też pamiętać, kto rozpoczął protesty w Stonewall w 1969 roku, które uznawane są za ikoniczny moment rozpoczęcia poważnej walki o queerowe prawa w USA. To właśnie osoby transpłciowe i drag queens, te wszystkie bardzo, bardzo odważne dziewczyny, jak Marsha P. Johnson czy Sylvia Rivera, pamiętajmy o tym. A co możesz powiedzieć o europejskiej scenie drag? Czy widzisz różnicę między Europą a USA?
Nie znam zbyt dobrze europejskiej sceny, ale nie wydaje mi się, żeby była aż tak duża różnica. Mogłabym ci za to dużo opowiedzieć, jaka jest różnica między dragiem w Nowym Jorku i Los Angeles. Na przykład w Nowym Jorku jest więcej występów wokalnych na żywo. Dawanie napiwków też jest w Nowym Jorku o wiele powszechniejsze. Ciekawi mnie, jak to jest u was. Jak wyglądają szanse? Pewnie nie daje się napiwków, bo tutaj niewielkie kwoty są w formie monet. W USA drag queens niczym stripteaserki dostają banknoty jednodolarowe. Więc nie wiem, na czym polega więcej różnic między dragiem w USA i Europie, ale na pewno czuję podobieństwa, gdziekolwiek idę. Pewnego rodzaju pokrewieństwo dusz. Czuję się jak w domu, kiedy jestem w garderobie z innymi drag queens, bo dosłownie wszędzie jest tak samo.
No właśnie, chciałam o tym porozmawiać, bo jeśli jesteś queer, możesz pojechać gdziekolwiek na świecie, wejść do queerowego klubu i poczuć się mile widzianym. Czujesz się tam jak u siebie w domu, jest naprawdę pięknie. Jak myślisz, dlaczego tak jest?
I mean, I'm reminded of, you know, the times when being gay was really illegal.
Przypomina mi to czasy, kiedy bycie gejem i gromadzenie się w grupach było nielegalne. Myślę o facetach w Nowym Orleanie, którzy w karnawale organizowali Mardi Gras, mówiąc, mamy na to pozwolenie, wszystko jest legalne i przebieramy się w wyrafinowany drag. Ta wspólnotowość wzięła się z poczucia, że bycie queer i bycie sobą na tym świecie było i wciąż jest tak represjonowane i w wielu miejscach niedozwolone. Po prostu trzeba było jakoś zjednoczyć się wobec tej opresji. Wciąż bardzo to odczuwam w dragu.
And I still feel like drag does that. Like I still very much feel that with drag.
Jak oceniasz sytuację społeczności LGBTQ+ w dzisiejszym świecie? Jeszcze kilka lat temu czułam, że sprawy idą może powoli, ale jednak do przodu. A teraz, kiedy prawica niemal na całym świecie uprawia propagandę antyqueerową, wydaje mi się, jakbyśmy cofnęli się w tym postępie wiele lat wstecz. Czy też tak czujesz?
Yeah, I mean, it's very like wacko to me. Like I don't understand the swing toward conservatism and even like fascism and even like.
Tak, dla mnie to jest bardzo szalone. Nie rozumiem tego zwrotu w stronę konserwatyzmu, autorytaryzmu czy nawet faszyzmu. Nie pojmuję tego, bo przecież queer wniósł do świata tyle piękna i zabawy. To dla mnie jedna z największych zagadek, że ludzie chcą podążać tą mroczną drogą zamiast taką, w której po prostu możesz być kimkolwiek chcesz. Chciałabym, żebyśmy jako zbiorowość ludzka mogli po prostu pójść taką drogą. To byłoby wspaniałe.
Zauważyłam twoją silną reakcję sprzed paru minut na dźwięk przypominający wystrzał z broni. Czy czujesz się bezpiecznie w USA? Wystrzał popularności dragu w ostatniej dekadzie sprawił, że masz ogromną popularność, jesteś szeroko znana. To już nie są czasy, gdy drag queen była znana tylko w swojej bezpiecznej społeczności. Dziś z pewnością wiele osób rozpoznaje cię na ulicy. A przecież w ostatnich latach pojawiło się dużo przemocy i stojący za nią potężny ruch antyqueer i antytrans. Czy czujesz się w Stanach mniej bezpiecznie niż kilka lat temu?
No, I don't feel safe anywhere.
Nigdzie nie czuję się bezpiecznie, ale też czułam się tak przez całe moje życie. Szczególnie teraz, w tym miesiącu, w sezonie Parady Równości, naprawdę mam świadomość, że mogę umrzeć w każdej chwili. Występuję w miejscach, w których na otwartej przestrzeni gromadzą się duże grupy ludzi. Nie ma wykrywaczy metalu, ani niczego takiego. Mam poczucie, że każdy pokaz drag może być moim ostatnim. Ale z drugiej strony, myślę, że powinniśmy cały czas mieć tego świadomość. Bo wiesz, jutro nigdy nie jest pewne. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Ale rzeczywiście, ten strach jest namacalny. Szczególnie w okresie miesiąca dumy.
Czy to daje ci więcej motywacji? Świadomość, że każdy z występów może być twoim ostatnim?
Chodzi mi o to, że po prostu dążę do tego, żeby cieszyć się nim jak najbardziej. Wiem, że kiedy dziś wieczorem wyjdę na scenę, będę się cieszyć każdą sekundą.
Słyszałam, że Tilda Swinton i jej przyjaciele będą dziś na twoim koncercie. Czy czujesz się zaszczycona? Myślę, że kiedy byłaś małym dzieckiem, raczej nie wyobrażałaś sobie, że będziesz miała okazję znaleźć się w takiej sytuacji.
Kto tu będzie?
Tilda Swinton.
Serio? Bo wczoraj powiedziała, że przyjdzie, ale ja sobie pomyślałam, nie sądzę, żeby ona rzeczywiście przyszła. Ma chyba dziś wieczorem występ, więc nie wstrzymuję oddechu. Ale jeśli się pojawi, to mam nadzieję, że nie zobaczę, gdzie siedzi, bo wtedy będę nerwowa. To by była wielka sprawa. Tilda to ikona.
Ze strony artystów z całego świata, związanych z muzyką, z Hollywood, płynie wiele wsparcia w walce o prawa osób queer. Jest to wspaniałe, że wielkie gwiazdy wykorzystują swoje platformy do tego typu solidarności. A czy ty czujesz się jak gwiazda w porównaniu z popularnymi aktorami, czy gwiazdami pop lub rocka?
No, I'm just a person and I do drag and I'm lucky.
Nie, jestem zwykłą osobą, która ma to szczęście, że może uprawiać drag i z tego żyć. Przeraża mnie to, przez co prawdziwi celebryci muszą przechodzić i jestem wdzięczna, że mnie to omija. Oczywiście czasem myślę sobie, chciałabym mieć więcej pieniędzy i być bardziej sławna, a wtedy zniknęłyby wszystkie moje problemy, ale chyba każdy tak czasem myśli. Mam jednak świadomość tego, że w rzeczywistości to tak tak nie działa. Jestem wdzięczna za to, że nie muszę radzić sobie z tym, z czym muszą się mierzyć naprawdę znani ludzie. Paparazzi robią ci zdjęcia w sklepie spożywczym, a potem zdjęcia lądują w magazynie i ludzie naprawdę wtrącają się w twoje prywatne sprawy. W świecie drag race też się wtrącają i czasem jest to trudne, ale dotyczy to tylko dragu. Nie jest obecne bez przerwy, więc wiesz, czuję się bardzo szczęśliwa pod tym względem, że mogę czuć się trochę sławna, ale jednocześnie mogę czuć się jak normalna osoba.
Rozumiem to. Oczywiście nie porównuję się do światowej gwiazdy dragu, ale w mojej społeczności też jestem w pewnym sensie rozpoznawalną osobą, a z kolei na ulicy zupełnie zwykłą dziewczyną. To świetne uczucie, gdy ludzie z twojego świata doceniają to, co robisz.
Yes, that's the sort of flip side of like feeling like I'm going to die all the time.
Tak, i to jest ta druga strona tego ciągłego poczucia, że umrę. Czuję się niezwykle chroniona i związana ze swoją społecznością. To niesamowita rzecz.
Is an amazing thing to have.
Jak uważasz, czego osoby heteroseksualne mogły się nauczyć od naszej społeczności? Co pomogłoby nam wszystkim żyć w nieco lepszym świecie?
Well, they can learn about freedom. And, you know, like personal freedom.
No cóż, mogą się nauczyć wolności, wolności osobistej, wolności bycia kim chcesz i kochania kogo chcesz. To jest uniwersalne. Dla ludzi, którzy urodzili się i wychowali w heteroświecie, zmuszeni do przestrzegania tych norm, które się z tym wiążą, to bardzo rygorystyczne. I sama świadomość, że masz wszystkie opcje świata, możesz dowiedzieć się, które z nich działają dla ciebie, a które nie, to jedno z najważniejszych, największych błogosławieństw dorastania jako mały gej. Było ciężko, irytująco i czasem okropnie, ale mogłam zdecydować, jakie życie chcę wieść i dążyć do tego na wszystkie możliwe sposoby. To wielki dar. Chciałabym, żeby każdy mógł tak zrobić i być przy tym tolerancyjnym wobec innych ludzi, którzy też tak robią.
A major gift. And so I would love if everyone could do that. And also be tolerant of other people doing that.
A jak porównasz queerowe dorastanie w latach 90. z tym, co obserwujemy wśród dzisiejszej młodzieży? Myślę, że tamten świat był o wiele brutalniejszy, bardzo homofobiczny, ale nie był to tak zorganizowany wielki ruch przeciwko całemu queerowemu światu. Co więc możesz powiedzieć naszej najmłodszej publiczności, żeby dodać im trochę siły, żeby przeszli przez ten trudny okres, jakim jest bycie queerowym nastolatkiem?
I mean, you know how Jasmine Masters said.
Znana drag queen Jasmine Masters mówi, że program RuPaul Drag Race rozwalił drag. A ja myślę, że internet rozwalił świat. Kiedy dorastałam, jeśli ktoś kołysał się w chodzie lub jeśli był ubrany w pewien sposób, zostawał na przykład nazwany pedałem przez człowieka z przejeżdżającego samochodu. Więc to na pewno była podróż. Teraz ludzie są w większości bardzo wyluzowani w prawdziwym życiu. Ale kiedy wejdziesz do internetu, jest tam psychotycznie, podle i szalenie. Czuję, że prawdziwi ludzie w prawdziwym życiu są o wiele bardziej świadomi tego, czym jest transpłciowość lub czym jest drag. Kiedy zaczynałam w dragu, ludzie mówili, robisz drag? Co to w ogóle znaczy? Więc teraz jest o wiele więcej wiedzy i czuję, że w prawdziwym życiu, w prawdziwych pokojach z ludźmi nie doświadczam wiele przemocy czy niechęci. Ale to, co dzieje się w sieci, jest tak ekstremalne.
In real life, in real rooms with people, it's like not that heightened and not that wild, but it's just like this online thing. It's like so extreme.
Opowiedz nam jeszcze o swojej karierze po programie RuPaul's Drag Race. Tworzysz dużo muzyki, masz wiele wspólnych projektów z innymi drag queens, nagrywasz podcasty i wiele więcej. Jesteś naprawdę zajęta.
Yeah.
Tak, RuPaul Drag Race zmieniło moje życie. Na wiele sposobów. Mogę być drag queen i jest to moja praca, moje źródło utrzymania. I to jest całkiem fajne.
Co z tego lubisz najbardziej? Śpiewanie na żywo, koncerty, a może jednak drag show?
I love singing.
Uwielbiam śpiewać. Cieszę się, że mogę to robić. Ostatnio piszę dużo muzyki z moim najlepszym przyjacielem Jeremym. Naprawdę to lubię.
I really enjoy that.
A co robisz w wolnym czasie, jeśli już taki znajdziesz? Jakim typem osoby jesteś, kiedy możesz posiedzieć sama w domu po prostu ze sobą?
Lubię usiąść i trochę się zrelaksować, położyć. Uwielbiam oglądać telewizję.
Co teraz najbardziej lubisz w telewizji?
Lately I've been watching Real Housewives New York.
Ostatnio oglądam Real Housewives of New York. Pierwsze sezony. I nie oglądam tego z myślą, och, po prostu chcę wyłączyć mózg. Robię to, bo to właśnie aktywuje różne części mojego mózgu, które normalnie nie są aktywne. Jeśli chodzi o seriale, lubię konsumować je w całości. Chcę obejrzeć pierwszy odcinek aż do ostatniego, od deski do deski, żeby móc je w całości postrzegać jako zjawisko kulturowe, dzieło sztuki, albo jako produkt komercyjny, czy cokolwiek innego. Uwielbiam więc to robić z serialami, a jest dziś mnóstwo naprawdę dobrych, nowych programów. Wiesz, aż za dużo. Ale tak, lubię oglądać telewizję. Moja siostra zawsze się ze mnie śmiała, bo oglądałam za dużo telewizji, kiedy byłam dzieckiem. No cóż, nic się nie zmieniło.
A w świecie muzyki? Masz ulubionych artystów czy gatunki?
Słucham dużo muzyki Patti LaBelle, bo mnie uspokaja. Ostatnio słucham też bardzo dużo Mayhem, nowego albumu Lady Gagi. Jest po prostu tak dobry, że nie przeskakujesz żadnego z utworów.
A do tego teledyski są świetne, szczególnie do singla Abracadabra. Kiedy w queerowym klubie DJ zagra Abracadabrę, wszyscy szaleją.
To szalone jest, bardzo dobra.
Jak widzisz swoją przyszłość za 5-10 lat? Co chciałabyś robić?
Lubię tworzyć i lubię wzmacniać głosy innych artystów, nie tylko swój własny. Więc myślę, że to kierunek, którym chciałabym podążyć. Nie myślę tylko o Alasce, ale chcę wykorzystać jej sukces, żeby pracować z innymi artystami, dać swoją platformę innym.
Use that and use what I have and work with other artists.
Robisz to również udzielając mi tego wywiadu. To ważne, że chcesz włączać do mainstreamu osoby, które nie mają jeszcze takich możliwości i promować ich sztukę. Ale zadałam to pytanie również dlatego, że drag czy sztuka queer jest zawsze bardzo polityczna. To forma aktywizmu. Czy widzisz siebie jako osobę, która będzie głośno mówić o prawach osób queer w przestrzeni politycznej? Alaska na prezydenta?
Nie chciałabym kandydować na prezydenta, bo czuję, że to naprawdę trudne zadanie i chcę zostawić to komuś, kto jest w tym lepszy. Ale lubię i chcę mówić o rzeczach, o których warto mówić. I wiesz, czuję, że w świecie dragu wszyscy to robimy.
Na koniec, co powiedziałabyś osobom, które jeszcze wciąż niewiele wiedzą o świecie queer? Dlaczego powinny dać nam szansę na bycie usłyszanymi i zauważonymi, bez negatywnych stereotypów i uprzedzeń?
Queer people are cool.
Bo osoby queer są fajne i sprawiają, że świat staje się lepszym miejscem do życia, piękniejszym i przyjemniejszym. Więc po prostu zapoznajcie się z nami, bądźcie dla nas mili i zagłosujcie za naszą sprawą.
Bardzo dziękuję. To była wielka przyjemność i jestem nieopisanie wdzięczna, że znalazłaś dla mnie czas tuż przed swoim występem. To bardzo wiele znaczy dla mnie, ale myślę, że też dla całej polskiej queerowej społeczności.
Thank you so much.
Też bardzo dziękuję. Naprawdę miło było z tobą porozmawiać.
Niedługo po naszej rozmowie wystartowało muzyczne show Alaski. Jak można było się spodziewać, było przezabawnie, pięknie i momentami bardzo wzruszająco. Alasce akompaniował jej mający polskie korzenie bliski przyjaciel Jeremy. A czy wśród publiczności pojawiła się postać, która wzbudziła w nas podczas rozmowy takie emocje? Jak najbardziej. Tilda Swinton wraz ze swoimi przyjaciółmi zaszczyciła moją rozmówczynię swoją obecnością w trakcie show. Co więcej, dzień później przemaszerowała przez Poznań wraz z tamtejszą Paradą Równości. Widok jej koszulki z napisem Protect the Dolls, hasła odnoszącego się do ochrony transpłciowych kobiet, obiegł media nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. A ja wróciłam z Poznania do Warszawy z sercem wypełnionym queerową miłością.
Queer poza szafą. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.